Dobry wieczór, Anna Rembas. Na terenie historycznych holenderskich kanałów w okolicach Rewy powstać ma marina dla 2000 jachtów. Prace mają ruszyć dopiero za 3 lata. Jej powstanie może mieć kolosalny wpływ na rozwój żeglarstwa w naszym regionie. Czy budowa mariny będzie konkurencją dla Trójmiasta? To się okaże, gdy powstanie. Trwają cały czas prace koncepcyjne, by marina powstała. Cumować tam mają głównie jachty turystyczne o długości do maksymalnie 8 metrów. Marek Lis, inicjator budowy mariny, mieszkaniec Rewy, gościł już w moim programie kilka miesięcy temu i opowiadał mi z zapałem o tych planach. Tym razem postanowiłam wrócić do rozmowy i zaprosiłam do niej również trenera żeglarstwa Janusza Trąckiewicza, który w Rewie szkoli młodych żeglarzy. I tak dwaj panowie pojawili się w studio i powstała opowieść jak ze Stefana Żeromskiego. Nie tyle o szklanych domach, ale o drewnianych pomostach, o marzeniach, o wizjach, o pracy u podstaw. Dwóch zapaleńców.
Marek Lis, mieszkaniec miejscowości Rewa, gmina Kosakowo, pomysłodawca ekomariny.
Janusz Frąckowiak, mieszkaniec Karwin, Gdyni, pracownik Urzędu Gminy w Kosakowie i twórca jacht klubu Rewa.
Chyba zabrakło czegoś w tym przedstawieniu. Panowie, jesteście żeglarzami.
Urodziłem się w Górkach Zachodnich, w związku z czym całe życie skazany na żeglarstwo. Najpierw wychowywałem się w jachtklubie Neptun do 60 roku. Później przeszedłem do jachtklubu Stoczni Gdańskiej. Zdobywałem medale w barwach jachtklubu Stoczni Gdańskiej jako zawodnik. Uczestniczyłem w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy. Później byłem trenerem, który doprowadził reprezentację województwa do pierwszego miejsca w Spartakiadzie razem z Rejmanem Andrzejem i tak to już jest do dzisiaj od 77 roku.
I ciągle pan w zawodzie.
A później byłem szefem Rady Trenerów na Polskę, trenerem kadry narodowej, trenerem kadry olimpijskiej z Korei w Seulu. Po Seulu odszedłem od żeglarstwa i przez przypadek w roku 2010 wróciłem do Rewy. Chciałem doprowadzić do szkolenia młodzieży z rodzin biednych i chociaż najpierw się udałem do Gdyni i Gdańska, nikt nie chciał ze mną rozmawiać, łatwiej było założyć nowy klub, by realizować marzenie. Takie moim tym marzeniem było właśnie wyciąganie poprzez żeglarstwo dzieciaków z biednych rodzin na szerokie wody. No i założyłem ten klub, klepiąc biedę doprowadziłem do tego, że szkolimy rocznie 260 dzieci i jesteśmy jedynym klubem w Polsce, gdzie nikt nie płaci ani złotówki za żeglarstwo. Ale dzięki temu mogą uczestniczyć bardzo, bardzo duża grupa dzieci biednych.
I to jest w Rewie.
W Rewie, tak.
A teraz będzie pan miał profesjonalną marinę w Kosakowie.
Ona będzie też w Rewie, chociaż będzie teren to jest mostów, de facto,
mosty.
Ponieważ majątek kiedyś się nazywał Mosty i sama Rewa jest miejscowością, ale ziemia obok jest mostów, pod majątek należało i sama marina będzie na terenie praktycznie mostów.
Marek Lis, żeglarz, biznesmen, animator, pomysłodawca i twórca tego projektu. Przed panem widzę już decyzje, zapadły, dokumenty leżą. Pan był u mnie w audycji kilka miesięcy temu. Rozmawialiśmy o pomyśle, rozmawialiśmy o tym, jak ma to wyglądać. Jeśli słuchacze nie pamiętają, to może w dwóch słowach zrekapitulujmy tą naszą poprzednią rozmowę i ten pomysł, który się narodził i jak to miało wyglądać.
Pomysł polega na tym, że postanowiliśmy stworzyć marinę nie drogą z aluminium, szkła i betonu, a powrócić do korzeni. W naszej zatoce kiedyś stacjonowały szkuty rewskie oraz wiele innych kryb, łodzi rybackich. One się chroniły w ujścia rzek lub też w kanałach melioracyjnych zbudowanych przez Holendrów. Grzebiąc troszeczkę w historii, udało mi się odszukać zapiski mówiące o tym, że była to całkiem spora i popularna przystań dla statków płynących przez Puck w kierunku do Gdańska. Nawet rewianie nazywają okrętnikami ludzi, którzy pływali na tych szkutach. Czas było wrócić do historii. Co się okazało, bardzo łatwo było porównać warunki w Holandii na podobnych podmokłych łąkach mają sieci kanałów, wykorzystują je teraz obecnie żeglarsko, kiedyś handlowo. Jeżeli chodzi o osiągnięcia moje żeglarskie, proszę nie przeceniać, ja jestem chyba przeciwieństwem Janusza, który ma wiele tytułów i wiele osiągnięć. Ja jestem takim zwykłym mieszkańcem, który się wkurzył i postanowił wypłynąć na morze wraz z rodziną, a nie było nigdzie miejsca do parkowania i postanowiliśmy zbudować marinę na 2000 jachtów, tyle tylko, że małych. To nie jest może przedsięwzięcie godne przecinania wielkich wstęg i wręczenia pucharów, ale jest to inicjatywa społeczna. Ja wspomnę tylko o jednej rzeczy. Dzięki panu Januszowi, jego ciężkiej pracy z naszą młodzieżą, te dane statystyczne, takie najbardziej widoczne, w naszej gminie, mimo że wzrosła dwukrotnie liczba mieszkańców do 15 tysięcy, spadły akty wandalizmu i chuligaństwa. Są jachtkluby w różnych miastach, ale ta masowość, jaka jest u nas, zaczęła być dostrzegana przez inne gminy w powiecie i trwa program, tu Janusz na pewno więcej o tym powie, trwa program, żeby wyszkolić 40 instruktorów, tak żeby na całej Zatoce Puckiej, we wszystkich miejscowościach, nasze dzieci mogły zdobywać tę umiejętność.
Ja myślę, że o tych programach, których pan Janusz jest tutaj animatorem i twórcą oraz wykonawcą, to my będziemy rozmawiać jeszcze w naszych audycjach nie raz, a teraz marina, która dostała pozwolenia,
tak,
zielone światło na budowę.
Zielone światło z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Są to uzgodnienia i opinie. Oczywiście malkontenci powiedzą, że no, może nie to takie wszystko fajne. Ja jestem zdania, że idzie współpracować z tą dyrekcją. Po pierwsze, jest to olbrzymie zaufanie do nas, że tego nie spapramy. Po drugie, chcielibyśmy tą nazwę Ekomarina rzeczywiście przekuć działania proekologiczne mające za zadanie ochronę środowiska, przy okazji szkoląc młodzież. Ja przyniosłem z sobą plakat, który pokazuje, jak wyglądają mewy, jak wyglądają inne ptaki nasze nadmorskie.
Aż tak? Takie szkolenie musi być?
Tak, ponieważ większość nawet turystów, jak przyjeżdża, to się pyta, dlaczego jedna mewa wygląda jak gęś, a druga wygląda jak chudy krewny z Afryki. Mając tablice poglądowe, mając instruktaż i tak dalej, jesteśmy w stanie więcej trochę o ptakach powiedzieć, o ptakach wędrownych, które odwiedzają naszą zatokę, bo przecież żeglarze uczyli się od ptaków wykorzystywania siły wiatru. No bo wcześniej to wszyscy te ptaki zjadali, jeżeli złapali. Żeglarze postanowili wykorzystać pióra i sposób wykorzystania wiatru. I stało się to żeglarstwem albo motorem rozwoju przybrzeżnego żeglarstwa.
Czyli rozumiem, że ten edukacyjny walor ujął komisję szanowną, która miała też do ocenienia parę innych projektów. Państwo
oczywiście
wygraliście.
Tak, było kilkanaście w różnych częściach naszej zatoki. Nasz przeszedł, wróciliśmy do tradycji, jeżeli chodzi o zabudowę. To nie będą szklane pomniki, tylko to będzie zabudowa nasza pomorska lub wzorowana na zabudowie pruskiej.
Ale to co, jak to będzie wyglądało? Drewniane pomosty, drewniane nabrzeża, drewniane...
Tylko i wyłącznie.
Miejsca parkowania, postoju, przepraszam, łódek.
Taki, dokładnie tak.
Zbudowane pewnie z takiego drewna, które wygląda, które jest drewnem, które nie tylko wygląda jak drewno, tak? To też nie o to chodzi, żeby robić jakieś zastępniki.
Pojechaliśmy do Holandii, ponieważ oni są najlepszymi to jest najlepsza instrukcja obsługi takiej mariny. Co się okazało, drewniane wzmocnienia kanałów wytrzymują 40 lat, nie będąc impregnowanymi. Impregnowane wytrzymują 60. My będziemy obstawali przy 40-letnim użytkowaniu i kosztach, i potem wymianie.
Mieszkańcy Rewy postanowili sami, jak słyszycie państwo, wykorzystać obszar w pobliżu zatoki w obawie, by nie pojawiły się na przykład zakusy nań w postaci przemysłowych inwestycji. Bo pamiętamy jeszcze konflikt z PGNiG, która na tych podmokłych łąkach chciała zbudować specjalne kawerny do przechowywania gazu. Łąki te pocięte są siecią historycznych kanałów, częściowo zachowanych, pamiętających XVI wiek, gdy pierwotnie wykonali je Holendrzy, sprowadzeni w te okolice przez zakonników. Marek Lis mówi tak... nie chcemy walczyć z morzem. Chcemy wykopać kanał w głąb lądu na 400-500 metrów, zakończony śluzą w okolicy ulicy Wałowej w Rewie, a za nią powstać ma sieć kanałów. Pomysł Mariny koło Rewy wzorowany jest na holenderskich kanałach w Giethoorn.
Ja do pana Janusza wrócę, bo padło takie zdanie, jak pan mówił o tym, że klepaliście biedę, że pan robił to wszystko takim, można powiedzieć, swoim zapałem, swoją energią, swoim zacięciem do tego. Wiedział pan, że to wyjdzie. Jest pan profesjonalistą i wie pan, o czym pan mówi, zabierając się za to. Ale co to oznaczało tak w praktyce? Nie miał pan dostępu do niczego? Miał pan ten dostęp utrudniony? Na czym ta młodzież pływała? Skąd te łódki? Jak ten nabór wyglądał? Jak te lekcje? Kto za to płacił? Kto to... Bo wie pan, niczego się nie da w Polsce, nie w ogóle nigdzie chyba robić się tylko i wyłącznie na zasadzie chodźcie, weźcie, zrobimy, przyjdźcie, jakoś to będzie. To tak nie jest, zwłaszcza w żeglowaniu, w żeglarstwie. Proszę opowiedzieć mi, jak to wyglądało? Co to znaczy? Co się kryje za tym słowem?
Powiem tak. Gdy przyszedłem do gminy, spodobał mi się pan wójt, bo pan wójt, powiedziałem, że jestem, mam doświadczenie, chciałbym robić żeglarstwo w tej gminie. Urzekło mi tam parę rzeczy, a najważniejszą jest to, że od Szperka i Wyspy, które są, ciągną się do Kuźnicy, zresztą Marśledzia, który mi się odbywa,
szłam,
na lewo
wiem,
mamy zafalowanie dużego jeziora, natomiast przepływając głębinkę mamy tą samą falę, co Gdynia, czyli morską. I postanowiłem, że to jest czynnik najważniejszy, ale też i wójt po prostu poparł mnie w tym wszystkim. Powiedział tak, jeżeli pan mi powie, że pan potrzebuje 200-300 tysięcy i zrobi mi pan żeglarstwo, to powiem panu, że pan już w tym roku będzie koło 30. Natomiast tutaj jest świetliczka, jak pan sobie ją wyremontuje i ja panu daję carte blanche na działanie. Natomiast na pieniądze niech pan nie liczy.
I no właśnie, ja, to chciałam usłyszeć.
Ja
czyli te, już mamy jasność w
ja
temacie.
Ja tą świetliczkę sobie, że tak powiem, z młodzieżą wyremontowaliśmy. Wyznaczyłem sobie, bo trzeba, przecież te jachty wszystko kosztuje, to nie jest tak, że nie. Rozpuściłem wici, zacząłem pracować bardzo ciężko. Najpierw wydzierżawiłem ileś łodzi klasy Puck, później wymyśliłem takie regaty, ligę, na które tam ludzie płacili niewielkie pieniążki, ale to wszystko odkładaliśmy. Gdy zaczęła się tworzyć już ta praca tak na poważnie, cała masa ludzi, którzy tam obijali się o to miejsce, zaczęła nas wspierać.
No, zobaczyła, że coś się dzieje.
Tak.
Ruszyliście z miejsca.
To nieprawda, że ludzie nie chcą dawać pieniędzy, jeżeli widzą, że ktoś nie pcha w kieszeń. Ja sobie ze wszystkich pozyskiwanych pieniążków wyznaczyłem 1200 zł i za nie żyłem.
Taka pensja, którą
taka
sobie
pensja,
pan ustawił.
Tak?
1200 zł, proszę państwa.
Przy czym żonka jest nauczycielką i miała ponad 3 i pomimo, że płacimy kredyt, dawaliśmy radę, czasami na krawędzi biedy, wiesz, niech mi państwo wierzą.
Jakbym czytała Żeromskiego, wie pan, naprawdę.
I po prostu po 5 latach, kiedy to już zaczęło się rozrastać, te łódki oczywiście wykupowaliśmy, najpierw pożyczaliśmy, później wykupowaliśmy, ktoś inny dokupił.
Jak no i za tą dzierżawę też trzeba było pewnie trochę płacić.
Nie, to na początku, bo później żeśmy wykupywali i to było już nasze. I to coraz więcej. Ktoś dokupił jedną, drugą, różne firmy, nie chcę wymieniać z nazwy, ale po prostu te łódki nam sprezentowywały i po prostu w ten sposób dorobiliśmy się kilkunastu łodzi.
I jaka ta baza jest teraz?
Jedna z pań milionerek sprezentowała nam jacht zatokowy i skuter. Ktoś tam nam dał motorówki.
Nie pociągnę tego tematu, nie będę pytała o nazwisko, nie będę pytała, to nie usłyszycie tego państwo, bo to nie o to chodzi.
Niemniej jednak dzisiaj to już jest 50 łodzi,
brawo,
6
brawo
motorówek i no i bezpieczeństwo jest jeszcze raz bezpieczeństwo.
Panie Marku, trzeba budować.
Powiem to jeszcze
50
tak
łodzi.
To jest nic, szczerze powiem. Powiem, ponieważ tak jak pani powiedziała, do takich tematów, bo na przykład mam chłopaka, który wywodzi się z bardzo biednej rodziny, gdzie 15 metrów kwadratowych, 4 chłopaków z matką, ojciec zmarł w tym roku, żyje, a chłopak jest w kadrze narodowej u Szukiela Rafała i jeździ po świecie już. A my 5 lat temu to było absolutne dno, jeżeli chodzi
przyprowadzi go pan tutaj kiedyś. Obiecuje mi pan, tak?
Oczywiście,
będziemy,
że tak,
rozmawiać z tymi dziećmi. Przyprowadzi
teraz
pan
jest
te dzieci.
na zgrupowaniu w Krynicy Górskiej. 4 wylatuje do Grecji na zgrupowanie kadry narodowej w Grecji. Jeździ tylko z kulą Piotrkiem, on tylko.
I wracając do rozmowy z wójtem, wójt powiedział: świetlica, to wszystko wypaliło, zrobiliście. Ile to trwało w sumie, ta cała praca taka
od podstaw? Po 5 latach. Wójt mnie zaprosił, bo już byliśmy nie tylko w powiecie, ale i na szczeblu województwa znani.
Słuchajcie, młodzi przedsiębiorcy, to się nie robi od tak, 5 lat.
I spytał się mnie: słuchaj Janu, z czego ty żyjesz? No i powiedziałem, że 1200 zł, a resztę wszystko idzie w młodzież. I wójt powiedział: nie, to tak nie może być. W związku z czym daję ci etat z gminy. To był 2015 rok, od 1 sierpnia jestem pracownikiem gminy i mam zdecydowanie więcej, chociaż nie wziąłem wszystko, co mi wójt obiecał, bo tak jest. Za część pieniędzy zatrzymałem dla siebie na poziomie 3000 zł, natomiast za resztę, które miało być więcej, zatrudniłem następnego z biednej rodziny chłopaka w klubie, bo już 7 zatrudniamy.
Wrócimy do tej rozmowy, pan tu przyjdzie ze swoimi podopiecznymi, pana Marka też zaproszę, ale póki co, no niestety, no audycja nie jest z gumy, kończymy temat pozwoleniami, zgodami. Czekamy na co teraz, jeśli chodzi o budowę?
Na projekt już konkretny, który możemy wtedy zabiegać o środki.
Ale macie już kogoś na oku? Wiecie, do kogo się zwrócić?
Wiemy do kogo. Między innymi jednymi z gotowych pomóc nam są Holendrzy. Ponieważ ich ten projekt tak zachwycił, oni byli tutaj, odwiedzili, z wójtem, żeśmy ich obwieźli. Powiedzieli, że to już 60 lat temu powinno być zbudowane. I się nie mogą nadziwić, dlaczego nikt nie wykorzystuje potencjału podmokłych łąk i dawnych rowów, którzy Holendrzy kopali w XVII wieku. Są zapiski w klasztorze oliwskim, ściągnięto Holendrów do kopania tych rowów melioracyjnych. To była jedna z największych sieci melioracyjnych rowów tutaj w okolicy rzeki Redy.
Nie przesłyszeliście się państwo, XVII wiek.
Tak. I Szkuty Rewskie byli też budowniczy z Holandii, którzy budowali, więc my wracamy do tego, co było. My nie odkrywamy nowości, po prostu chcemy. Poza tym jest to projekt społeczny. Stowarzyszenie Eco Marina to stowarzyszenie non-profit, nie zbiera żadnych pieniędzy. Polega to na pracy, tak jak u Janusza, szkoleniowej, na tłumaczeniu, poszerzaniu wiedzy o dawnych czasach, przypominaniu dawnych czasów. I co się okazuje? Nowi mieszkańcy i starzy mieszkańcy Kaszubi żyją w tym temacie w zgodzie. To jest ewenement.
I ja jeszcze mam taką rzecz, ponieważ chciałbym powiedzieć, że w całym świecie, w pasie nadmorskim, podstawowym elementem, podstawową gałęzią gospodarki jest turystyka żeglarska. U nas niestety mamy bardzo dużo do zrobienia i teraz rozbijam się o pewne rzeczy i jeżeli pani pozwoli w niedługim czasie, bo bardzo ważne rzeczy się rozgrywają dla rozwoju całości. Jeżeli pani powiem, że w krajach typu Szwecja, czy tam południowe i tak dalej, to jest na jedno miejsce postojowe przypada 150 ludzi do 200, w mniej rozwiniętych do 1000, a w Polsce prawie 20 tysięcy. W związku z tym nie mamy żadnych marin. To jest to, co jest. Jeżeli powiem pani, że Gdynia, Sopot i Gdańsk razem z Gdańskiem mają 880 miejsc postojowych, a samych podań w tym roku jest ponad tam 8 tysięcy we wszystkich marinach razem. I jeżeli jeszcze
w tym
tylko
roku pętlą żuławską.
To pętla żuławska nie rozwiązuje
nie,
tego
czyni wiosny,
gospodarki
ja
morskiej. To jest, ponieważ za czasów wcześniej słusznie minionych, z Górek Zachodnich wszyscy pływaliśmy na Zalew Wiślany i na jeziorach i pętla żuławska jest tą drogą właśnie na tamte akweny. Natomiast to nie ma w ogóle turystyki morskiej. W ogóle nie ma. No, my jesteśmy, nie ma z kim nawet rozmawiać na ten temat. To jest problem.
O, władze rządowe rozmawiają teraz. No jest przekop, prawda? Jest teraz pomysł taki, tutaj pewnie wszystkie reflektory i wszystkie oczy są zwrócone na to.
Problem polega na tym, pani Aniu, że w tej chwili powstaje plan zagospodarowania wód terytorialnych. Na dzień dzisiejszy nie ma ani jednego akwenu, który priorytetowy będzie turystyka morska. Ani jednego, to raz. A dwa, że brzeg już jest tak zagospodarzony, a to mamy do 2019 przekazać Unii Europejskiej plan. Jeżeli tam nie wstawimy miejsc na przystanie, a trzeba ich wybudować co najmniej kilka, po kilka tysięcy, nie po 200. Marina się zarabia na siebie dopiero przy 500 jachtach, a my mamy wszystkie do 200 jachtów.
No dobrze, ale to gdzie kierować pana, oprócz tego, że do ministerstwa i do departamentów żeglarstwa, gospodarki morskiej?
Ja sam nie wiem.
No właśnie.
Gdzie? Nie wiem, z kim rozmawiać.
Bo ja chętnie bym zadała pewne pytania.
Ja myślę, że nie ma programu do tej pory, albo nikt sobie nie zdawał sprawy, żeśmy się cieszyli tak... darem odzieży, darem Pomorza, paroma znanymi żeglarzami.
Obchodziliśmy to była Polska morska.
Obchodziliśmy różnego typu rocznice, wręczaliśmy dyplomy i medale. A Kowalski, jak siedział z tą łódką w krzakach, tak dalej, siedzi. Zobaczcie sobie, jadąc przez Trójmiasto, na każdym placu gdzieś znajdziecie, pod blokiem, na placu magazynowym, firmowym, stoi łódka i płacze. Jako mały żeglarz, naprawdę najmniejszy, powiem, że największy kłopot, jaki mi sprawia, to jest zeslipowanie. Nawet jak jest pogodny dzień, to czas poświęcony na zwodowanie łódki, wyciągnięciu, powoduje, że zniechęcenie następuje. Pływa się zwykle latem, a powinno się pływać cały rok, tak jak jest na zachodzie. Jest ładna pogoda, łódka stoi przy nabrzeżu, wsiadam i płynę, a nie myślę, skąd wziąć dźwig, żeby zwodować tą łódkę. Programu takiego nie ma. Nie ma masowości sportów wodnych. Na Mazurach jest jakaś namiastka, ale jak rozmawiałem z żeglarzami z Mazur, to mi powiedzieli: Marek, jeżeli powstanie u was ta marina, to pierwsi 2000 łódek przeniesiemy, dla was miejsca nie będzie.
Obiecuję panom, będziemy kontynuować rozmowę. Dzisiaj mówię tylko do widzenia. Pan Janusz Frąckowiak i pan Marek Lis. Zapraszam na kolejne kontynuowanie tego tematu, bo temat mariny ruszy za 3 lata, tak jak pan powiedział, 2020, może troszkę szybciej. Cieszę się, że pan dostał zielone światło, ma pan zgodę na to, bo nie było to takie jasne, że to tak wyjdzie.
To jest olbrzymie zaufanie.
To jest olbrzymie zaufanie, tak jest. Panie Januszu, dzięki serdeczne. Dziękuję, że pan...
Ja również. Natomiast powiem jeszcze tylko,
kilka tych smutnych słów na koniec.
Że jeżeli my dzisiaj nie zaczniemy myśleć o gospodarce turystycznej, morskiej, to za 25 lat, a minęło 25 lat, nasze dzieci dalej będą pytały, gdzie trzymać łódkę.
A ja jeszcze tylko dorzucę do jedną cegiełkę do tego wszystkiego. Każdy ma prawo morze kochać i każdy ma prawo wymagać, żeby nasza społeczność miała statki handlowe, wojenne, tylko żeby potem byli marynarze, oficerowie, musi być najpierw młodzież, która na tym jachcie na morze wypłynie.
I poradzi tym, sobie.
Dokładnie.
I poradzi sobie, bo to jest odpowiedzialna i trudna profesja. Tego się nie uczy w rok.
Jeszcze dodam jedną rzecz. Czasów II wojny światowej, od przedwojnia, od czasu budowy Gdyni, marina w Gdyni nie powiększyła się nawet o 1 metr. Już wtedy myślano, że żeglarstwo się rozwinie i zobaczcie, ile lat upłynęło, a tu nawet metra nam nie przybyło.
Trochę lat minęło, to prawda.
Jeżeli ja po prostu raczej wkurzyłem się, że nie mam takich możliwości i dlatego ta koncepcja tej mariny powstała.
Budowa mariny wstępnie ma pochłonąć 100 milionów złotych. W projekt zaangażowała się już gmina Kosakowo, która przygotowuje koncepcję mariny, zabezpieczyła wstępnie fundusze. Środki mają być też pozyskane z funduszy unijnych i z Urzędu Marszałkowskiego. My tej inwestycji będziemy sekundować i będziemy się jej przyglądać. Dziś to już wszystko. Kłania się Anna Rębas i realizator Tomasz Cybula. Dobranoc.
Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny,
żegnajcie nam dziś marzenia ze snu. Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora, lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów. Hea! I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, noc ciemną i złą nam będzie się śnił. Leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie ust waszych może nam sił. Heja!
Niedługo ujrzymy znów w dali Cape Town i głowę baranią sterczącą wśród wzgórz i statki stojące na redzie przy Plymouth. Klarować kotwice! Najwyższy czas już!
Heja! I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, noc ciemną i złą nam będzie się śnił. Leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił. Heja!
A potem...
zatem na masztach znów żagle rozkwitną. Kurs szyber wyznaczy na Portland i White. I znów stara łajba potoczy się ciężko przez fale w kierunku na Beachy Fairline.
Hej! I z barbarzyków hiszpańskie dziewczyny noc ciemną i złą nam będzie się śnił. Leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił. Hej!
Zabłysną nam bielą skał zęby spod Dover i znów noc kubryku wśród legend i bajt. Powoli i znojnie tak płynie nam życie na wodach i w portach South Orleans Mine.
Hea! I smak waszych ust hiszpańskie dziewczyny noc ciemną i złą nam będzie się śnił. Leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił. Hea! I smak waszych ust hiszpańskie dziewczyny w noc ciemną i złą nam będzie się śnił. Leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił. Hea!